Mój mały syn pyta, czy mam się uczyć matematyki? Po co chcę odrzec? Sam dostrzeżesz, że dwie kromki chleba to więcej niż jedna. Mój mały syn pyta, czy mam się uczyć angielskiego? Po co chcę odrzec? To państwo ginie. Ty trzymaj się tylko za brzuch i jęcz, a każdy cię zrozumie. Mój mały syn pyta, czy mam się uczyć historii? Po co chcę odpowiedzieć? Naucz się chować głowę w piasku, to może ocalejesz. Tak mówię, ucz się matematyki, ucz się angielskiego, ucz się historii. Ten wiersz napisał dość mocno w historię zanurzony poeta i dramaturg Bertolt Brecht. Napisał go na emigracji w sile wieku, kilkanaście lat przed swoją śmiercią. Warto poczytać, panie Zbigniewie, tymi podobno słowy do znanego byłego piłkarza, a obecnie działacza sportowego, odezwał się niedawno w mediach społecznościowych pewien minister, posyłając mu w prezencie szkolny podręcznik do nowego przedmiotu Historia i teraźniejszość, w skrócie HIT, żeby się z niego dowiedział, kto w Polsce jest kim i nie udawał, że nie zna nazwiska pewnego wybitnego pisarza i publicysty, którego poglądów nie podziela i nie szanuje. Ale działacz jak to działacz, zlekceważył książkę, podobnie zresztą jak inni działacze, urzędnicy i o zgrozo niektórzy nauczyciele, bo im się nie podoba i książka, i autor. O jakiej książce mowa? No właśnie o podręczniku dla liceów i techników pod tytułem Historia i teraźniejszość, napisanym przez profesora Wojciecha Roszkowskiego, znanego ekonomistę i historyka, a wydanym przez wydawnictwo Biały Kruk. W ubiegłym roku szkolnym mieliśmy premierę części pierwszej. W bieżącym zaś na rynek i chyba do niektórych szkół weszła część druga. Pierwsza obejmuje przedział czasowy od roku 1945 do 1979, druga zaś od 1980 do 2015. Premierze tej jednak nie towarzyszyły, jak chciałoby się oczekiwać, radosne fanfary, ale przeciwnie, poprzedziła ją fala dyskredytacji. Najbardziej zaciekle bodaj wypowiadali się ci, którzy podręcznika nie tylko nie czytali, ale go wręcz na oczy nie widzieli. Coś tam jednak słyszeli i już mieli gotowe zdanie, bardzo zdecydowane, oczywiście negatywne. A czemuż to? No, skoro podręcznik szkolny, autor odważa się opatrzyć mottem z Jana Pawła II, to według obecnej mody intelektualnej nie może liczyć na szacunek, a raczej na kpiny. Choć zacytowane motto o prywatnym, osobistym Westerplatte dotyczy wyłącznie tego, czego człowiek od siebie wymagać powinien, nawet jeśli inni od niego nie wymagają. Zresztą ze sformułowania, które wywołało najwięcej agresji, a dotyczyło powoływania do życia dzieci metodą laboratoryjną i godzącego rzekomo we wrażliwość i godność tych najmłodszych, redakcja pod wpływem publicznej dyskusji wycofała się, dając tym samym dowód dobrej woli i koncyliacyjności. We wstępie do części drugiej autor wraca do pytania, po co i jak mamy poznawać historię najnowszą i wyjaśnia, że połączenie wiadomości z historii najnowszej z wiedzą o społeczeństwie daje możliwość zrozumienia rzeczywistości, w której żyjemy, a która jest w dużej mierze wynikiem niedawnej przeszłości. Ponieważ w odniesieniu do części pierwszej zarzucano autorowi, że pozwala sobie na osobiste interpretacje i wartościowanie faktów, a co gorsza, interpretuje je z chrześcijańskiego punktu widzenia, we wstępie do części drugiej autor wyjaśnia, iż według niego po pierwsze metoda, którą wybrał, metoda narracyjna, jest skuteczniejsza w nauczaniu niż relacja suchych faktów, po wtóre zaś, cytuję, aby zrozumieć historię, trzeba podjąć trud wyboru faktów według ich znaczenia, trud wyjaśnienia ich roli i związków przyczynowo-skutkowych, a także trud wskazania kryteriów oceny zdarzeń. Autor nie narzuca oczywiście czytelnikowi swoich poglądów i swoich kryteriów. Podkreśla, że jego interpretacje mogą być przedmiotem analiz i temu właśnie powinny służyć lekcje historii. Ale taka możliwość istnieje tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z nauczycielem o dużej wiedzy, szerokich horyzontach i zdecydowanych, określonych osobistych poglądach. A to, jak się wydaje, nie jest szkolnym standardem. Notabene to opinia mówiącej te słowa, a nie autora książki. Ten podkreśla jedynie, że jego zdaniem bez wartościowania nauka historii niewiele daje. Ważnym odwołaniem się do podmiotowości ucznia jest kolejne pytanie autora, jaki jest związek między każdym z nas a historią i zwrócenie uwagi na to, że każdy z nas ma swoją historię, a jednocześnie jest częścią historii większej zbiorowości, rodziny, środowiska, regionu, państwa, że jest istotą społeczną, czyli rodzi się w społeczeństwie i potrzebuje więzi z innymi, że wynikają stąd prawa, ale i obowiązki, że istnieje wolność wyboru, ale każdy wybór wiąże się z odpowiedzialnością, a właściwych wyborów uczy właśnie historia. I jeszcze bardzo ważne moim zdaniem zakończenie wstępu do części drugiej. Różnie ukształtowane w dzieciństwie serce lub dusza podpowiada nam wiele alternatywnych odpowiedzi na pytania, kim jestem i co mi czynić wypada, pisze profesor Roszkowski. Jednych rozważania te oparte na uważnym wsłuchiwaniu się w świadectwa wiary prowadzą do wewnętrznej harmonii. Inni szukają odpowiedzi na te pytania po omacku, wikłając się w iluzję o samowystarczalności człowieka. Jeszcze inni są na tyle bezradni czy leniwi, że zagłuszają w sobie owe pytania, co jednak jest zabiegiem na dłuższą miarę nieskutecznym. Najczęściej wracają one prędzej czy później w godzinie próby. Koniec cytatu. I dopiero tak przygotowanemu do słuchania uczniowi gotów jest znakomity pedagog wykładać historię. A więc przedstawia sytuację globalną od początku lat 80., następnie wielkie zmiany w Polsce, Annus Mirabilis, czyli Rok Cudów, 1989, rozpad Imperium Sowieckiego, powstanie Unii Europejskiej i problemy Zachodu. I tu tłumaczy, a właściwie wyraża swoje wątpliwości na temat tego, czym jest w rzeczywistości współczesna demokracja. Współczesny system polityczny świata zachodniego nazywany jest liberalną demokracją, pisze profesor Wojciech Roszkowski. Okazuje się jednak, że liberalna demokracja nie jest w praktyce ani zbyt liberalna, ani zbyt demokratyczna. Jak to jest, pyta historyk, że jedna większość, na przykład większość Parlamentu Europejskiego, jest słuszna, a inna, na przykład większościowe działania rządu Viktora Orbana na Węgrzech, jest niesłuszna. Rodzi się refleksja, czy dodawanie jakichkolwiek przymiotników do demokracji, ludowa, liberalna, jest ich więcej, nie uderza w sedno całej demokracji. Za wspólny mianownik ideologii komunistycznej i liberalno-demokratycznej uznaje się czasem przekonanie, że należy brać udział w radosnym pochodzie ku przyszłości i realizować postęp, nie oglądając się na demokrację. Obydwie ideologie, i komunistyczna, i liberalno-demokratyczna, zawierają też inżynieryjne podejście do rzeczywistości społecznej, opierające się na zasadzie, że cel uświęca środki. Już w pierwszym tomie Hitu wykazaliśmy, pisze autor, że takie podejście skutkowało zawsze wielkimi katastrofami i masowymi tragediami. Dla komunistów utopijnym celem, który uświęcał środki, była sprawiedliwość społeczna. Dla liberalnych demokratów jest to niczym nieskrępowana wolność jednostki, która jednak ostatecznie przekształca się w swawolę szkodzącą innym jednostkom. Oponentów liberalnej demokracji traktuje się często jak szkodników, których należy wyeliminować. Dawniej to była reakcja, w cudzysłowie, lub idealizm, dziś jest to przesąd, homofobia i faszyzm. Obie ideologie zachęcają do wybierania przyszłości i kształtowania przeszłości, nie zaś do jej poznawania, pisze autor, i zwraca uwagę, że wprawdzie klasyczny system demokratyczny opiera się na władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, ale na początku XXI wieku specyficzny rodzaj władzy nad poglądami milionów ludzi, zwłaszcza młodych, zdobyły potężne firmy informatyczne, takie jak Google, Amazon, Facebook, Apple. I zadaję pytanie, jak ocenić jakość wyborów w systemie liberalno-demokratycznym, w którym opinia publiczna sterowana jest przez mass media, a te z kolei mają ogromny związek z nielicznymi wielkimi grupami kapitałowymi i w którym niezależną często rolę odgrywają służby specjalne, zdolne pozyskiwać ogromne zasoby informacji o obywatelach oraz mechanizmach rządzących mediami i biznesem. Koniec cytatu. Ale młodzi nie chcą być o tym informowani. Traktują to jako zamach na ich wolność. Zamach ze strony starego profesora, nazywanego przez nich dziadersem. Kto to widział? On ma już ponad 70 lat, oni wiedzą lepiej. Przykładem takiej postawy może być zamieszczona w internecie kuriozalna zeszłoroczna skarga pewnej radnej sopockiej, która poprosiła prezydenta Sopotu o zwrócenie uwagi na, tu cytat, trudną sytuację dyrektorów szkół, w związku z tym, że podręcznik jest uznany za niemerytoryczny nie tylko przez ekspertów, ale też i przez samych uczniów, którzy nie chcą być poddawani indoktrynacji. W ostatnim tygodniu zeszłorocznych wakacji, tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, w internecie pojawiło się mnóstwo informacji sformułowanych w sposób wręcz porażający. Cytuję. Nauczyciele i eksperci od początku obawiali się, że HIT będzie narzędziem indoktrynacji młodych ludzi. Koniec cytatu. Biedni nauczyciele, znałam ich trochę, sama przez parę lat byłam nauczycielką. Przez dziesiątki lat dawali się bezrefleksyjnie indoktrynować lewicowej, prosowieckiej propagandzie, a teraz się nagle nastraszyli, że ktoś im zamąci w głowie konserwatyzmem. Dziwne tylko, że nie protestowali, kiedy 14-letnie uczennice, często ich własne córki, wychodziły na proaborcyjne marsze pod symbolem czerwonej błyskawicy. A czegoż to tak się boją przeciwnicy podręcznika, że młodzież przeczyta, tak jak na przykład w zeszłym roku, zdanie z pierwszej jego części? Dzisiejszy świat zachodni jest pod zdecydowanym wpływem ludzi, którzy po wojnie uznali i narzucili ideologię komunistyczną innym krajom i narodom. Twierdzą oni, że zasady moralne wynikające z dekalogu obowiązują tylko w kościołach i nie powinny trafiać poza ich mury. To właśnie narzucali bolszewicy. Wielu celebrytów narzeka dziś głośno, że kościół się wtrąca ze swoimi nakazami i zasadami. Ludzie ci dawno lub nigdy nie byli w kościele, tu dużą literą, bo mowa o instytucji kościoła, a nie o pojedynczej świątyni i nie wiedzą, o czym mówią. Może dlatego wolą, żeby ich życie regulowała zasada rób ta, co chteta. Konsekwencje tej zasady zawsze jednak prędzej czy później zwracają się przeciw człowiekowi i przeciw społeczeństwu. Co jest złego w proponowanym ludziom, by nie zabijali, nie kradli lub nie kłamali? Pyta historyk i pedagog. No proszę, jakie to wydawałoby się dziecinnie proste pytanie. Na to nie odpowiadają krytycy autora i jego podręcznika. Natomiast z nonszalancją podkreślają, że za takim światopoglądem nie pójdzie młodzież, bo to dla niej zbyt staroświeckie. W swojej innej książce, wydanej także w ubiegłym roku przez wydawnictwo Biały Kruk, w książce zatytułowanej Jeszcze nic straconego, w rozmowie rzece z Agnieszką Orzelską-Stączek profesor Wojciech Roszkowski ostrzega. Komunizm zatruł umysły ludzi na Zachodzie w stopniu, którego nie doceniamy. Dziedzictwem komunizmu jest moralny relatywizm i zaprzeczanie rzeczywistości. Nasza przyszłość zależy od tego, jak wielu ludzi uwierzy w rzeczywistość, czyli w to, że istnieje prawda, niezależna od tego, czy nam się podoba, czy nie, i czy jest dla nas korzystna, czy nie. A w ogóle świat jest ciekawy, czasem niezbyt miły, ale ciekawy, byle tylko nie dać się zwariować i szukać w nim sensu i dobra.